Ekscelencjo, Szanowni Państwo, trochę wywołany przez profesora Pawła Skibińskiego, chciałbym, zanim przejdę do swoich opowieści, dopełnić ten bardzo ciekawy wywód mojego przyjaciela o jeden aspekt, który też warto zauważyć. Mianowicie tym aspektem jest reakcja z kolei samego papieża, to znaczy Pawła VI. Otóż ten uniwersalizm, który podkreślał Paweł Skibiński obchodów milenijnych, jest w ogóle wpisany w bardzo często, a przynajmniej często powiedzmy, pojawiający się zapis w promemoria prymasa Wyszyńskiego w różnych konfiguracjach. Zapis, który mniej więcej brzmi następująco. Nie ma narodu polskiego, czyli nas, Polaków, bez katolicyzmu. Jeżeli go wyprzemy z siebie, to nas nie ma. Przestajemy istnieć jako wspólnota, jako zbiorowość historyczna. I z drugiej strony nie ma kościoła powszechnego, katolickiego, bez polskości. Czyli właśnie bez Polski, bez Polaków. Ten związek przyczynowo-skutkowy jest bardzo często u prymasa Wyszyńskiego podkreślany. I zarówno w latach 60., jak i w latach 70., jak już papieżem jest Jan Paweł II, prymas Wyszyński wraca do tego zdania, do tej myśli, bardzo mocno ją podkreślając. I jak znamy prymasa Stefana Wyszyńskiego, to nie tylko pisał w zapiskach, ale mówił. I na pewno mówił to wszystkim kolejnym papieżom. I rzeczywiście, gdy się patrzy na ten przynajmniej dostępny nam dzisiaj zbiór dokumentów dotyczący reakcji, to znaczy jak Stolica Apostolska widziała obchody milenijne tysiąclecia chrześcijańskiej Polski, to można zaryzykować tezę, że Paweł VI zrozumiał. To znaczy do niego też dotarło to, co Paweł tutaj nam opowiadał, a co próbowałem też tym zdaniem wyrazić, nie ma kościoła powszechnego bez Polski katolickiej. I obchody milenijne w świecie mają ten aspekt bardzo wyraźny. Paweł opowiadał o tym 13 stycznia 1966 roku w Watykanie, w wielkiej sali audytorium Pio. Tam w obecności ponad 2000 Polaków różnych części świata, bo rzecz jasna nie z kraju, bo tym nie pozwolono przyjechać, ale z różnych części świata odbywa się inauguracja roku milenijnego. Występuje także sam papież Paweł VI i otwiera milenijne obchody, które będą następnie trwały w Kościele Powszechnym praktycznie do grudnia 66 roku. Sam Paweł VI jeszcze co najmniej dwukrotnie będzie w 66 roku w Rzymie wypowiadał się i będzie podkreślał swoją obecnością ten kontekst właśnie uniwersalny milenijny. Raz w końcu kwietnia, tuż przed 3 maja, gdzie zorganizuje, nie on osobiście, ale z jego rozkazu, w tej samej sali Pio Watykańskiej zostanie zorganizowany wielki koncert. Koncert składający się z 2 utworów muzycznych. Pierwszego koncertu Fryderyka Chopina i Stabat Mater Karla Szymanowskiego. Z wybitnymi osobami, które będą wykonywały te utwory w obecności papieża Pawła VI, a koncert, a udział w tym wezmą praktycznie wszyscy kardynałowie, kolegium kardynalskie, które zostanie na to zaproszone przez Pawła VI, i w obecności tychże kardynałów Kościoła Powszechnego Paweł VI wypowie się, że to jest hołd, ten koncert, w którym uczestniczymy, to jest hołd złożony katolickiemu narodowi polskiemu. To sformułowanie stanie się obecne w prasie watykańskiej, rzymskiej, katolickiej, a więc w prasie także powszechnej. I potem drugi raz, 3 maja 1966 roku, w łączności z prymasem Stefanem Wyszyńskim, który jest w tym czasie na Jasnej Górze i tam dokonuje tego aktu, o którym mówił profesor Paweł Skibiński, w tym samym czasie w kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej papież Paweł VI modli się jako papież Kościoła Powszechnego o to, by naród polski w tym tysiącleciu swojego istnienia katolickiego dalej dla Kościoła Powszechnego trwał. Trwał w swoim katolicyzmie. Intencja jest właśnie taka. To znaczy, to nie jest tylko dziękczynienie, że 1000 ma Kościół w Polsce, ale także jakby prośba do Boga, żeby ten Kościół w Polsce dalej trwał, bo w perspektywie Kościoła Powszechnego on jest zjawiskiem nieodzownym. I te obchody milenijne, polonijne, jak się czyta akta związane z istnieniem tych świąt, uroczystości, obchodów, bardzo wiele jest tam różnych aspektów, dlatego że są one i obchodami religijnymi, i patriotycznymi, i artystycznymi. W różnych aspektach można je analizować. Widać bardzo wyraźnie, że w każdym kraju, w którym znajduje się Polonia wówczas, w szeroko pojętym Zachodzie, czyli na wszystkich kontynentach poza Antarktydą, to wszędzie tam episkopaty lokalne są zaangażowane w obchody milenium chrztu Polski. Oczywiście z inicjatywy polskich biskupów, prymasa przez długie lata, biskupa, arcybiskupa, później Józefa Gawliny, który zmarł w 1964 roku i nie doczekał tego wielkiego roku 1966, ale przygotował z instrumentami, które posiadł dzięki temu, że papież jeszcze wówczas Pius XII dał biskupowi, potem arcybiskupowi od 1952 roku Józefowi Gawlinie, instrumenty przygotowywania milenium na uchodźstwie, milenium w tych wszystkich państwach, w których Polonia się znajdowała. I odzew był taki, że episkopaty angielski, walijski, Stanów Zjednoczonych w każdym zakątku świata przygotowywały obchody milenijne właśnie tam w swoich krajach. To jest takie uzupełnienie organizacyjne, można powiedzieć, w tym sensie, że Kościół Powszechny odpowiedział. To znaczy to, co prymas Wyszyński mówił, czego można powiedzieć w jakiejś mierze oczekiwał od Kościoła Powszechnego, to także się stało faktem w tej właśnie recepcji papieża Pawła VI, bo bez wątpienia to jemu w dużej mierze zawdzięczamy, że chciał, zamierzał i to wykonał, czyli wprowadził to polskie milenium do krwioobiegu i do świadomości Kościoła Powszechnego. To jest bardzo ważny aspekt tego, o czym mówimy. A ja miałem powiedzieć i powiem oczywiście o tym, jaki był stosunek prymasa Stefana Wyszyńskiego do opozycji, tak zwanej demokratycznej opozycji lat 70. i Solidarności. To jest temat, który trzeba widzieć w drugiej perspektywie, nie tej, o której do tej pory mówiliśmy, zarówno ekscelencja, ksiądz biskup, jak i profesor Paweł Skibiński. Czyli w takiej perspektywie, można powiedzieć, niższego formatu, ale tym niemniej jest to perspektywa szalenie istotna, jeśli chodzi o rozumienie prymasa Wyszyńskiego. Bardzo często mówimy o nim, że był mężem stanu. Mężem stanu, czyli inaczej mówiąc, kimś, kto także, choć akurat sam prymas Wyszyński tego nie wyolbrzymiał w swojej biografii niejako, ale także był człowiekiem, który doskonale rozumiał reguły funkcjonowania narodów, państw w czymś, co nazywamy potocznie życiem politycznym. doskonale rozumiał. To zresztą w kontekście milenijnym też jest widoczne. W jednym z zapisów prymas Wyszyński mówi o tym, jak świat zareagował na to, że papież Paweł VI nie został wpuszczony do Polski przez ekipę Gomułki i pisze w jednym z zapisów Pro Memoria, że na Zachodzie, ponieważ tam rzeczywiście olbrzymia taka fala artykułów prasowych na ten temat się przetoczyła, na Zachodzie bez wątpienia okazało się to, co nie było tajemnicą dla Episkopatu Polski, że mit Gomułki, tego reformatorskiego Gomułki z października 56 roku, no de facto się załamał. Ale zaraz dodaję, jako właśnie taki realista polityczny, można powiedzieć, no ale cóż z tego, kiedy za chwilę ten Zachód będzie chciał wyciszyć ten fakt kompromitacji, że narodowi katolickiemu nie pozwolono spotkać się z Ojcem Świętym i to nie Marsjanie to spowodowali, tylko konkretne władze w tym państwie, w którym ten naród jest zarządzany przez nie. To one, a nie okupanci jacyś zewnętrzni podobno, że to te władze. No i pisze prymas Wyszyński, no ale nie może ta prasa dalej pójść w tę logikę myślenia, ponieważ będą musieli wtedy poruszyć własne sumienia. A kto doprowadził do tego? A co to była konferencja jałtańska? No i prymas Wyszyński zdaje sobie sprawę, że Zachód nie będzie chciał być logiczny wewnętrznie. Może niech się Gomułka kompromituje, ale ciszej nad tym Gomułką, ponieważ nam to przeszkadza, że on się kompromituje. Niech tam będzie spokój w tej wschodniej Europie. I właśnie to myślenie polityczne prymasa Wyszyńskiego jest szalenie istotne, żeby zrozumieć to, co nazywamy jego stosunkiem do opozycji i Solidarności tego ostatniego okresu jego życia, lat 80-81. W dokumentach, w których prymas Wyszyński bardzo często zabierał głos na temat relacji państwo-kościół, także na temat relacji w Trójkącie państwo-kościół, stolica apostolska, to były posiedzenia Rady Głównej bądź posiedzenia konferencji plenarnej Episkopatu Polski. I żeby dobrze zrozumieć, dlaczego w latach 70. tak, a nie inaczej prymas się odnosił do opozycji, to warto przybliżyć ten kontekst widzenia przez prymasa tego, co nazywamy w latach 70. PRL-em, ekipą Gierka, władzą. Otóż prymas Stefan Wyszyński był niewątpliwie dość mocno zaniepokojony. Trwał ten niepokój zresztą aż do wyboru Jana Pawła II, kiedy mógł odetchnąć z ulgą w tym samym dniu, kiedy ten wybór nastał. Był zaniepokojony brakiem rozumienia ze strony stolicy apostolskiej charakteru komunizmu, marksizmu, charakteru PRL-u, państwa, które funkcjonowało w praktyce jakby dnia codziennego Kościoła w Polsce. Ten brak rozumienia przez dyplomację watykańską na czele z Agostino Casarolim, ale realizowaną przez Monsignore Pozziego, Luigi Pozziego, owocowała między innymi tym, że prymas Stefan Wyszyński był zaniepokojony, iż Luigi Pozzi podczas kolejnych przyjazdów od 74, potem 5 i następnych lat do Polski tak może być w tą propagandę komunistyczną wtłoczony, że nie będzie rozumiał, że w gruncie rzeczy Kościół w Polsce jest represjonowany, jest szykanowany, czyli katolicyzm w Polsce jest szykanowany, czyli naród polski jest szykanowany, biorąc pod uwagę katolickość tegoż narodu. I w związku z tym miał niepokój niewątpliwie podzielany przez pozostałych członków Episkopatu Polski, między innymi także rzecz jasna przez kardynała Karola Wojtyła. I w tym kontekście bardzo ciekawy jest zapis z marca 1974 roku, w którym Stefan Wyszyński mówi właśnie na temat tych rozmów dyplomacji watykańskiej z władzami PRL. Skąd się bierze w Watykanie to przekonanie, że jest to ustrój stały? Na czym ta stałość się opiera, pytam? Czy na mocy doktryny, czy na pozycji w społeczeństwie, czy na sile militarnej? No i potem odpowiada jakby Watykanowi na to postawione przez siebie pytania. Odpowiada trzy razy nie, oczywiście. Nie ma rozwoju doktryny, pozycja ustroju w społeczeństwie maleje, stałość gwarantowana przez postawę militarną jest krucha. Ustrój oparty na armatach jest najmniej stały, a zatem oczywiście na armatach moskiewskich w domyśle. A zatem po co Stolica Apostolska chce utrwalić poprzez porozumienie z tą władzą, chce utrwalić coś, co jest pyłem, który prędzej czy później się rozwali poprzez swoją naturę wewnętrzną, swoją słabość wewnętrzną. To, proszę Państwa, nie jest czerwiec 89, żeby była jasność. Ani rok 90, ani 2016. Tylko to jest marzec 1974 rok. Tak prymas mówi o ustroju, o systemie, o tym, co nas czeka. I mówi jakby do Stolicy Apostolskiej, nie zawierajcie układu, podtrzymując tego nieboszczyka, który niszczy Polskę od 1945 roku i który tylko udaje, że jest w fazie rozwojowej, a on już jest nieboszczykiem, bo i doktryna jałowa i nie ma żadnego w społeczeństwie, w narodzie szerokiego poparcia, bo naród nadal jest katolicki i jedyne co ma, to siłę armat moskiewskich. Na sile można trwać, ale nie wieczność, nie długie dziesięciolecia. To jest to połączenie tej perspektywy pierwszej z perspektywą drugą, to znaczy perspektywa prymasa Wyszyńskiego patrzącego na setki lat, bo Kościół w Polsce 1000 lat trwa i jednocześnie ta perspektywa bieżąca, polityczna, która jest w jakiejś mierze podporządkowana świadomości, że właśnie nie ta bieżączka decyduje faktycznie, tylko właśnie ta perspektywa pierwsza decyduje i daje szansę na zrozumienie tej perspektywy niższej, czysto politycznej. I w tym kontekście trzeba sobie powiedzieć, że bez wątpienia dla prymasa Stefana Wyszyńskiego, jakby to nie zabrzmiało także źle, ewentualnie, jeżeli ktoś tak chce to zrozumieć, zarówno opozycja demokratyczna, jak i powstająca później Solidarność w 80 roku, nie są to byty, które miałyby jakąkolwiek trwałość porównywalną do bytu, jakim jest naród. I to jest ta perspektywa najważniejsza. Tak jak władze komunistyczne są pyłem, tylko złym pyłem, którego nie będzie i trzeba tę perspektywę rozumieć i nie podtrzymywać sztuczności, tak samo z drugiej strony są pozytywne pyły. One odgrywają pozytywną rolę. Mogą odegrać pozytywną rolę, ale podmiotem jest naród, a nie jakakolwiek struktura, która by stanowiła na dany moment pył pozytywny. Używam tego słowa pył, choć oczywiście prymas by go nie użył, żeby była jasność. On go użył tylko w kontekście tego zła, czyli komunizmu. Niewątpliwie mieści się to w pewnej oczywistej tradycji, z której wyrastał także prymas Stefan Wyszyński. Tradycji, którą zakreślił jego poprzednik, to znaczy kardynał August Chląd, który bez wątpienia podjął w 1945 roku bardzo trudną decyzję w lipcu 1945 roku powrotu do kraju. Powrotu do kraju wbrew naciskom pewnego nawet krytycyzmu, z którym się spotkał, rządu polskiego na uchodźstwie, który przestawał być uznawany przez Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, Francję, Włochy i tak dalej. I wpisywanie się prymasa Chlonda poprzez powrót do kraju, rząd na uchodźstwie uznawał, że jest wpisywaniem się w tę samą bieżącą rzeczywistość polityczną. A prymas Chląd na to i mówił: nie, ja wracam do narodu. Rząd na uchodźstwie wykonuje ważną pracę dla dobra, bez wątpienia, narodu polskiego, ale nie on jest podmiotem, za który należy walczyć do końca. Podmiotem jest katolickość narodu. I dlatego muszę wracać. Podobna perspektywa będzie widoczna także, gdy prymas August Chląd po sprawdzeniu niejako tego sporu politycznego, w którym naród wówczas funkcjonował, bardzo wyraźnie, nie tylko powie, ale no, w formie pouczania prymasowskiego będzie to realizowane, że księża mają wyjść z podziemia niepodległościowego, mają wrócić do swojej duszpasterskiej pracy. Czy to znaczy, że prymas Chląd, a później prymas Wyszyński nie uznawał pozytywnych wartości istniejących w podziemiu niepodległościowym, w tej kategorii ludzi, o których mówimy dzisiaj, żołnierze wyklęci? No oczywiście nie. Ale w tej perspektywie trwania narodu najważniejsze było to, by on pozostał katolicki, bo to jest jego niezniszczalna tkanka, jeśli on ma być. Jeśli zostanie zniszczona ta tkanka, to żeby nie wiem, jakie było podziemie, jaki był rząd na uchodźstwie, jaka była inna struktura gdziekolwiek, to było narodu i tak nie będzie. To jest to pierwsze zdanie, które mówiłem o łączności między istnieniem polskiego narodu i katolicyzmu jako nierozerwalnej więzi. No i to jest ta perspektywa prymasa Stefana Wyszyńskiego, jak myślę, odziedziczona niejako po tym wielkim poprzedniku, dla niego bardzo ważnym autorytecie, kardynale Auguście Chlądzie. To zresztą tak na marginesie, przepraszam, bo może ten margines Państwa trochę oddali od tego, co dalej będę mówił, ale tak się składa, że dzisiaj czytałem pewną bardzo ciekawą rzecz, też w kontekście zresztą tego, o czym Paweł Skibiński opowiadał, mianowicie te listy, o których była mowa, które były przygotowywane na z zaproszeniem do uczestnictwa w obchodach milenijnych. W 1965 roku po raz pierwszy ta dyskusja, o ile pamiętam, jest w Konferencji Episkopatu Polski i potem w Radzie, także w Radzie Głównej w lutym 1965 roku. I prymas Stefan Wyszyński prosi arcybiskupa krakowskiego, czyli Karola Wojtyłę, żeby przygotował tę listę. I tak sobie skojarzyłem, że prymas Stefan Wyszyński co trudniejsze zadania to przekazywał Wojtyłę. Jako temu młodemu biskupowi, potem arcybiskupowi, a już oczywiście będącemu członkiem tego najważniejszego gremium, które dowodziło Kościołem w Polsce. I skojarzyłem sobie, że dokładnie tak samo zachowywał się prymas August Chlont wobec prymasa Stefana Wyszyńskiego. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że na przykład prymas Stefan Wyszyński jest od razu, jak zostaje w 1946 roku biskupem lubelskim, zostaje zaproszony do tej komisji stałej, czyli właśnie do tego grona najważniejszych członków Episkopatu Polski. Jednym z pierwszych dokumentów bardzo ważnych, o których historycy często się nim posługują, który zleca prymas Chlont prymasowi, późniejszemu prymasowi, czyli biskupowi lubelskiemu, to jest w październiku 1946 roku ogłoszone stanowisko Episkopatu Polski wobec wyborów w styczniu 1947 roku. Podstawa tego dokumentu pisze biskup lubelski, czyli najmłodszy członek episkopatu. Tak na logikę powinno być odwrotnie. On powinien się uczyć, a nie pisać, prawda? A to on właśnie będzie miał ten głos, jego list zostanie uznany za list całego episkopatu. I podobnie w 1947 roku, bardzo ważny list z września 1947 roku dotyczący całokształtu relacji państwo-kościół, bardzo odważny, twardy taki list, jest sygnowany przez Episkopat Polski, ale autorem jest biskup lubelski Stefan Wyszyński. No ale wracajmy do tych czasów opozycji lat 70. Otóż bez wątpienia można powiedzieć, że prymas Stefan Wyszyński widzi te nurty powstające w latach 70. w sposób bardzo taki całościowy, w pewnym sensie z lotu ptaka, mimo że każdy z tych nurtów opozycyjnych rodzi się w jego perspektywie i słusznie, bo to jest słuszna perspektywa, samoistnie. Przykładowo grupa, jedna z pierwszych opozycyjnych, które powstają w latach 70. to będzie grupa katolików świeckich na czele z Januszem Krupskim i Piotrem Jeglińskim, dzisiaj postacią szeroko znaną, bo wrócił do kraju z edycją spotkania i jest dość powszechnie tak eksploatowany także przez media, więc można tę postać dzisiaj skojarzyć. I ci panowie studiowali na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Kiedyś rozmawiałem ze świętej pamięci Januszem Krupskim na ten temat. Potem sprawdziłem także, wszystko się zgadza, jeśli chodzi o drugą stronę, czyli dokumenty kościelne. Mianowicie byli to studenci. Jak Państwo wiedzą, na Kulu bardzo dużo osób się znalazło, odnalazło po 1968 roku, kiedy różni także komandosi marcowi zostali wyrzuceni z uniwersytetów tych publicznych, państwowych, no a była to zdolna niewątpliwie młodzież i pod wpływem prymasa Stefana Wyszyńskiego dostali oni zgodę na to, żeby studiować na Katolickim Uniwersytecie, mimo że sami akurat specjalnie katolikami nie zawsze byli, delikatnie mówiąc. Ale nie to było istotne, tylko istotna była właśnie pomoc w rozwoju intelektualnym tych ludzi, którzy zostali bezprawnie z punktu widzenia praw człowieka wyrzuceni ze studiów, a nie dlatego, żeby nie zdali egzaminu. I prymas Stefan Wyszyński uczestniczył w takim oto dialogu. Mianowicie Krupski i jeszcze z dwoma, o ile pamiętam, kolegami przyjechał do prymasa, to jest początek lat 70. I Janusz Krupski jako student, potem zresztą za chwilę już asystent na Kulu, informuje prymasa Stefana Wyszyńskiego, że źle się dzieje na Kulu. Rektor, ojciec Krąpiec, zezwolił na to, żeby powstał tam Związek Młodzieży Socjalistycznej, studentów. Taki związek, który wówczas funkcjonował na terenie uczelni państwowej. Tam Związek Studentów Polskich, to się bodaj wtedy jeszcze tak nazywało, przed rozkiem socjalistycznym, który za chwilę miał być. No i że to jest skandal, że ateistyczna organizacja i jak na katolickim uniwersytecie ma ona powstać. No i potem Janusz Krupski mi opowiada, co zrobił prymas Stefan Wyszyński. A zrobił dwie rzeczy. Pierwsza, nakrzyczał na Janusza Krupskiego. To znaczy powiedział mu, nie donosi się na własnego rektora. Dlaczego przychodzicie do mnie? A następnie, czego już Janusz Krupski nie wiedział, dopiero się zorientował po powrocie, ojciec Krąpiec zrezygnował z założenia takiego Związku Młodzieży Socjalistycznej na terenie Kulu. I można powiedzieć, że to jest taki przykład, egzemplum tego, jak Stefan Wyszyński traktował tych świeckich, którzy chcieli być w łączności z Kościołem, bo w tym przypadku chodzi o taką grupę opozycyjną, która ewidentnie wyrasta z Kościoła i nie chce od niego się, broń Boże, oderwać. Spotkania Edition, spotkania grupa katolików świeckich, tak będą oni się nazywali. I jest to przykład, wydaje mi się, dobrze ilustrujący właśnie to zachowanie prymasa i tej odległości, w której ma się to środowisko świeckich ma się konstytuować. I rzeczywiście na Kulu się ukonstytuuje, będą mogli swobodnie funkcjonować, w odróżnieniu od marksistów, którzy na szczęście chociaż na Kulu nie będą mogli się konstytuować, bo konstytuowali się na zewnątrz w formie całego PRL-owskiego państwa. Oczywiście można też powiedzieć, że stosunek prymasa Stefana Wyszyńskiego do tych nurtów opozycji demokratycznej, które były niezwiązane z Kościołem, nie próbowały się wiązać z Kościołem, był w jakiejś mierze ambiwalentny. Ale nie do końca. Na pewno, i mamy tego rozliczne świadectwa, prymas Stefan Wyszyński interweniował bardzo często w sytuacjach, kiedy kogokolwiek z opozycji do roku 80. spotkała niesprawiedliwość, kiedy spotkała go krzywda ze strony reżimu ze względu na jego przekonania. Tak? A na przykład właśnie tu sieci, tak? Kamerka klaty, czy mam skończyć, tak? Dobrze, tak, tak. Tak, 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 zbliżam. Otóż stała ingerencja prymasa Wyszyńskiego na rzecz działaczy Konfederacji Polskiej Niepodległej, na rzecz działaczy Związku Młodych Demokratów, na wiele, wiele innych osób, które zawdzięczało te interwencje prymasa wobec władz i z których interwencji bardzo często rzeczywiście efekt był taki, że władze danych działaczy wypuszczali, także wypuszczali z aresztu i więzień. Jeśli chodzi o stosunek prymasa Stefana Wyszyńskiego, bo to jeszcze chciałem tylko określić jednoznacznie do Solidarności, to chciałbym tylko to zawrzeć w jednym przypomnieniu jednego faktu. Mianowicie pamiętają Państwo zapewne ten słynne przemówienie prymasa Stefana Wyszyńskiego z 26 sierpnia 1980 roku na Jasnej Górze, poprzedzone dzień wcześniej spotkaniem z Edwardem Gierkiem, w które to spotkanie z Edwardem Gierkiem na prośbę Edwarda Gierka, tutaj emisariuszem był Stanisław Kania, który przybył i prosił prymasa o spotkanie. Prymas widzi Edwarda Gierka totalnie roztrzęsionego, nie potrafiącego wykonać żadnego ruchu wobec tego, co się dzieje na wybrzeżu, wobec strajków. Sierpień 80 rok, 25 dnia sierpnia, i prymas Stefan Wyszyński orientuje się niejako, że w gruncie rzeczy ta władza, która ma te silne armaty w Moskwie, jednocześnie tak po ludzku jest potwornie słaba. I ta jej słabość intelektualna, moralna, konkretnego człowieka, który nazywa się Edward Gierek, ale jest pierwszym sekretarzem KCPZPR, czyli pełni funkcję, w której musi w gruncie rzeczy się zdobyć na jakiś ruch, na jakiś gest, na jakąś decyzję polityczną, jest totalnie bezwolny. Jest totalnie człowiekiem bez umiejętności podejmowania decyzji. Prymas Stefan Wyszyński mu mówi, gdybym ja był na pana miejscu, wsiadłbym w samolot, poleciał do Gdańska i tam powiedział: tak, jestem za wolnymi, samorządnymi związkami zawodowymi. Odwoływał się do tego, co Gierek zrobił w 70., na początku 71 roku. Dlaczego nie możesz tego powtórzyć? Okazuje się, że Gierek jest niezdolny do wykonania takiego gestu, takiego wysiłku. Ale co z tego wynika? Z tego wynika dla prymasa Stefana Wyszyńskiego, że ta władza, która jest zaporą przed bezpośrednią ingerencją Sowietów na terenie kraju, jest władzą, która także dla Moskwy jest oczywiste, że jest potwornie słaba. A zatem jest groźba autentycznie wejścia Sowietów do Polski. I ta perspektywa spotkania z Edwardem Gierkiem, który okazuje się być totalnie słaby, a o tej słabości wie Moskwa, jako ta, która nie może dopuścić do oddania tej części Europy w ręce suwerennego narodu, powoduje, że prymas Stefan Wyszyński mówi, co mówi na Jasnej Górze 26 sierpnia. Jak wiemy, było to źle przyjęte przez stoczniowców. Było to przyjęte w gruncie rzeczy jako zachęta do tego, by jak najszybciej skończyli strajk. Choć rzecz jasna, przemówienie to zostało zmanipulowane. W Życiu Warszawy następnego dnia ukazało się w wersji skróconej tylko w tych aspektach, które komunistom były wygodne. I w związku z tym Episkopat Polski na Jasnej Górze 26 na prośbę Stefana Wyszyńskiego opracowało specjalny komunikat prostujący te błędne interpretacje, które pojawiły się w prasie. Ale sam prymas, nie tyle tłumacząc się, co podkreślając, dlaczego tak powiedział tej rodzącej się Solidarności, żeby byli odpowiedzialni za to, co się w kraju dzieje, a nie tylko byli roszczeniowi, napisał w swoich prememoriach: z Jasnej Góry przemawiam do narodu, a nie do rządu ani do stoczni. Z tego szczytu muszę ogarniać syntetycznie całość problemu i wszystkie możliwości. Żadnej nie wykluczam. Nawet interwencji zbrojnej ZSRR nie wykluczam, gdyż takie sytuacje już były. Co było, może się powtórzyć. Trzeba więc tak sprawy prowadzić, by nie zamykać wszystkich drzwi. Jestem zdania, że strajk trzeba kończyć. Nie dlatego, że lepsze jest wrogiem dobrego. Na razie partia przegrała w opinii robotników i narodu. Ale czy już trzeba ją dobijać? Trzeba ją skłonić, by zrobiła wszystko, co możliwe, jako punkt wyjścia do dalszego naprawiania błędów tejże partii. Ale trzeba pamiętać, że są i błędy społeczeństwa, które partii ułatwiały błądzenie. Co za tymi zdaniami się kryje? Otóż za tymi zdaniami de facto kryje się taka myśl prymasa Stefana Wyszyńskiego, od której zacząłem całe te rozważania, że podmiotem jest naród. Naród jako całość, który ma być uchroniony przed wszystkimi najdotkliwszymi represjami, najdotkliwszymi stratami. Najdotkliwsza strata to jest upadek katolicyzmu, upadek kościoła, religijności tego narodu. Ale także tragedią dla narodu jest powtarzająca się przez ostatnie stulecia naszego istnienia taka skłonność do tego, żeby najlepsi synowie ginęli, zanim się odrodzi po raz kolejny naród jako wspólnota, to może nas biologicznie też nie być. Katolicyzm i biologia, ta, która jest ważna z punktu widzenia generacyjnego, to te dwa azymuty, które rzutowały na treść tej wypowiedzi Stefana Wyszyńskiego 26 sierpnia 80 roku. Chciałoby się dużo dłużej, bo bardzo dużo jest wypowiedzi prymasa, które wiążą ten właśnie problem dotyczący z jednej strony roli względnej, pozytywnej bądź negatywnej, opozycji, solidarności, pozytywnej, negatywnej komunizmu. Ale wszystko względne wobec bezwzględnego dobra, jakim jest katolickość narodu polskiego. Dziękuję.